To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj witam serdecznie Państwa z siedziby Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, siedziby zlokalizowanej przy ulicy Tamka w Warszawie, w bliskim sąsiedztwie Wisły. Jest ze mną pani dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, pani Paula Lis-Sołoducha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od przedstawienia samej instytucji. Czym zajmuje się Narodowy Instytut Muzyki i Tańca? Jakie są Państwa cele? Jaka jest Państwa misja?
Misję Instytutu mamy bardzo szeroką, ale to też dlatego, że jesteśmy Instytutem zarówno muzyki, jak i tańca. Łączymy zupełnie czasem różne środowiska w jednej instytucji, ale też chcemy spełnić oczekiwania tych środowisk, które są zupełnie różne. Mamy też na celu promocję artystów i w Polsce, i na arenie międzynarodowej. Tworzymy faktycznie wydarzenia, które wspierają środowiska artystyczne. Tworzymy programy, które pozwalają im tworzyć swobodnie, dajemy im przestrzeń do tego, żeby mogli po prostu bez większych problemów być artystami.
Czyli dbają Państwo po prostu o artystów związanych z muzyką i tańcem w różnych aspektach, ale również chyba też o badaczy, to znaczy mają Państwo też takie programy, które poszerzają wiedzę w ogóle na temat historii muzyki i tańca w Polsce.
Tak, mamy też programy, które w ogóle sprawiają, że docieramy do społeczeństwa z informacjami o na przykład kompozytorach, którzy są mniej znani i taki sposób na promocję tych polskich twórców znaleźliśmy już jakiś czas temu, mianowicie jesteśmy organizatorem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej, który właśnie w swoim zakresie ma naprawdę kilkadziesiąt kompozycji polskich kompozytorów, które tak naprawdę nie są zbyt często grywane, nie są bardzo znane, niektóre są odkrywane przez artystów po raz pierwszy i nie mamy tam w regulaminie, nie ma Chopina i to jest coś, co faktycznie sprawia, że oczywiście Fryderyka Chopina grają wszyscy pianiści, ale tutaj w kategorii pianistów wykonują utwory, które są zupełnie inne, mniej znane i cieszę się bardzo, bo to też sprawia, że odkrywamy tę kompozycję faktycznie wszyscy na nowo.
Jeśli chodzi o konkursy również, o którym pani tutaj jednym z konkursów wspomniała, to są państwo świeżo po Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym imienia Witolda Lutosławskiego, to 12. edycja już tego konkursu. Jakie są pani wrażenia właśnie po tej edycji?
Ach, tak, emocje jeszcze nie opadły, jesteśmy ciągle w pełnym takim ferworze, bo konkurs trwał niemal 2 tygodnie, więc prace przygotowawcze trwały wiele miesięcy, ale sam konkurs trwał 2 tygodnie, odbył się właśnie w Filharmonii Narodowej, a finały odbyły się z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, więc wydarzenie ogromne. Cały weekend był poświęcony też tym koncertom orkiestrowym. Młodzi ludzie o niezwykle wysokim poziomie artystycznym, niezwykłe talenty, ale chyba to też dowodzi, że nasza wiolonczela, nasz poziom wiolonczelistów w kraju jest bardzo wysoki, tak badając po prostu na arenie międzynarodowej. Więc bardzo się z tego cieszę, bo 3 Polaków znalazło się w finale. 2 faktycznie z 3 zdobyło nagrody finałowe, więc to naprawdę ogromne wyróżnienie. Ale też bardzo się cieszę z tego, że ten poziom był faktycznie bardzo, bardzo wysoki i to potwierdza zarówno jury konkursu, jak i słuchacze, którzy mogli w tej edycji oglądać nas również w internecie, więc tych słuchaczy mieliśmy całą ogromną grupę. Więc tak, zdecydowanie to też jest konkurs, który realizuje misję Instytutu, czyli promocję muzyki polskiej, ale też polskich artystów, bo za chwilę nie tylko podczas konkursu, czy koncertów finałowych mogliśmy ich słuchać, ale oni za chwilę wyruszają w Polskę, bo mieliśmy 16 nagród pozaregulaminowych, które były w formie koncertów zaoferowanych przez instytucje artystyczne w kraju, więc tak naprawdę wszyscy laureaci, finaliści wybiorą się za chwilę do Filharmonii i będą mieli okazję z orkiestrami zagrać solo w całej Polsce.
I domyślam się, że wśród tych utworów granych na koncertach będą utwory Witolda Lutosławskiego, tak? Czyli w tym momencie to jest też promocja muzyki Witolda Lutosławskiego, która odbywa się w Polsce, ale również chyba poza granicami. Ja nie wiem, czy docierały do Pani może takie wiadomości, informacje na ten temat, czy dzięki konkursowi, na który przyjeżdżają osoby z różnych krajów, ten Witold Lutosławski jest bardziej znany.
Tak, na pewno. Znaczy docierały, ale to też jest przedstawione poprzez uczestników, bo do konkursu zgłosiło się wielu artystów z zagranicy. Tak naprawdę zwyciężyła wiolonczelistka z zagranicy, z Korei Południowej, więc to pokazuje, że Lutosławskiego gra się na całym świecie, nie tylko w Polsce. I oczywiście to jest też ciekawa obserwacja, bo interpretacja kompozycji Lutosławskiego, my jesteśmy z tym zapoznani, my słuchamy Lutosławskiego bardzo często i mamy też jakieś swoje standardy wykonawcze, a świat je postrzega trochę inaczej, więc ten konkurs nas też wiele nauczył, bo musieliśmy otworzyć głowę, żeby posłuchać muzyki Witolda Lutosławskiego w zupełnie w innej formie, nie takiej, którą kojarzymy, którą znamy i którą powtarzamy, staramy się powielać, tylko naprawdę w nowych interpretacjach i to jest niezwykłe, ale to, jak polska muzyka idzie w świat, to prezentuje również konkurs muzyki polskiej, bo zwycięzcami poprzedniej edycji też są osoby z zagranicy i to jest niezwykłe, że mimo tego, że my przez wiele lat gramy muzykę polską, jesteśmy z nią oswojeni, jakby wykonujemy ją często, staramy się wykonywać ją często, no to nagle się okazuje, że Japończycy wykonują ją lepiej i zwyciężają w konkursie i niosą tę muzykę w świat i to nas też bardzo cieszy, bo te koncerty zespołu Akaduo, który zwyciężył w kategorii zespołów kameralnych, odbywają się naprawdę na całym świecie. Też jakby w ramach promocji, ale też po prostu są zapraszani i oni często tę muzykę polską wykonują, więc bardzo się z tego cieszę, bo to dowodzi po prostu, że jest grana.
Te kontakty polsko-japońskie i to, że Japończycy grają bardzo dobrze polskich kompozytorów, to w ogóle jest osobny temat i to jest bardzo ciekawe, gdzie tam w tych naszych kulturach jest jakieś takie podobieństwo. Ale teraz chciałabym jeszcze, żeby powiedziała Pani kilka słów na temat takich projektów, takich programów, z których mogą skorzystać nie muzycy, nie artyści, czyli takich, które właśnie upowszechniają na przykład tę muzykę polską czy taniec polski, polskich tancerzy i do których można po prostu sięgnąć, będąc odbiorcą.
No tak, mamy takie programy faktycznie, ale one są skierowane trochę, może faktycznie nie do grupy stricte wykonawczej, takiej artystycznej, ale od ubiegłego roku prowadzimy taki program Muzyka z Pasją, który ma na celu poprawę, podwyższenie kompetencji nauczycieli muzyki w szkolnictwie podstawowym, w szkolnictwie powszechnym. Stwierdziliśmy, że chcemy po prostu pokazać takie najprostsze sposoby, ale też ciekawe, jak zainteresować po prostu młodych ludzi, którzy nie są muzykami przecież w szkole podstawowej, ale być może, żeby zdecydowali się kiedyś przyjść do filharmonii, żeby po prostu wzbudzać poczucie takiej bliskości z kulturą poprzez szkołę podstawową, więc jakby to jest jeden z takich programów.
A czy mogę zapytać, jak to się robi?
A jak się wzbudza? Faktycznie to jest też ciekawe, bo nauczyciele w szkole nie zawsze wykraczają poza podstawę programową, a chcemy im pokazać i zachęcić do tego, żeby zrobić z klasy orkiestrę, albo żeby z nimi poćwiczyli jakieś rytmy, albo żeby po prostu przedstawili najlepsze możliwe nagranie i my je wskazujemy, bo po prostu mamy kompetencje do tego, żeby pokazać, które nagranie, które wykonanie utworu jest najlepsze. Co sprawi, że dziecko też się zainteresuje, jakby złapie takiego bakcyla do tego, żeby samemu sobie otworzyć w domu, nawet na jakiejś platformie streamingowej, nagranie orkiestry, a nie muzyki popowej. Więc no są sposoby, są nowe technologie, które też staramy się wykorzystywać i przedstawiać w tych szkoleniach, żeby dzieci mogły po prostu trochę idąc za nimi, bo one już w tej chwili są wychowywane zupełnie w innym duchu niż my. Są zapoznane z nowymi technologiami i to sprawia, że łatwiej po prostu coś do nich dociera, jeśli mają to pod ręką. Więc o tych wszystkich rzeczach, możliwościach opowiadamy na tych szkoleniach.
Powiedziała Pani o nowych platformach. Państwo też mają taką, czy kilka nawet platform. Tu myślę o tej platformie Polmik. To jest też jako Państwa projekt.
Współorganizowane. Jest to platforma faktycznie, która informuje o tym, co dzieje się w świecie kultury, przede wszystkim muzycznej. Informuje o wszystkich seminariach, o koncertach, o wydanych płytach, więc generalnie jest to taka baza informacji o tym, co dzieje się w ogóle w kraju i na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o naszą muzykę.
Ale też tam są takie podstrony, w których można pobrać partytury niektórych utworów współczesnych. Tu już myślę właśnie o muzyce współczesnej, o tym, że zajmują się Państwo też popularyzowaniem tej muzyki nowej, muzyki współczesnej, no, która nie jest zbyt popularna, bo jest to jednak muzyka operująca zazwyczaj innym językiem niż ten, do którego jesteśmy, nie wiem, przyzwyczajeni słuchając radia czy większości stacji radiowych. Więc widziałam, że tam też można właśnie pobrać partytury, można wysłuchać nagrań. Może odeślijmy właśnie naszych słuchaczy do tej strony.
Tak, ja serdecznie zachęcam do tego, ale fakt, że to są działania trochę skierowane do profesjonalistów, bo myślę, że nikt, kto muzyką się nie zajmuje, nie pobiera takich utworów czy nut w ogóle do tego, ale tak, zgadzam się z tym, że jesteśmy też od tego, żeby udostępniać materiały, żeby przygotowywać je w formie też bezpłatnej, żeby one mogły po prostu służyć artystom do tego, żeby tę muzykę wykonywać, bo to też jest jakby kolejna bariera, jeżeli nie mamy dostępu do materiałów, no to nie możemy tych utworów wykonywać, a chcielibyśmy bardzo, żeby jak najwięcej muzyki polskiej było wykonywanej. Oczywiście to nie znaczy, że skupiamy się tylko na muzyce polskiej, ale tak, to jest jeden z naszych celów.
A jeśli chodzi o taniec, bo jest też taka platforma Taniec Polska.
Tak, tak, zdecydowanie jest to platforma, którą również prowadzimy jako instytut. I faktycznie z tej strony również możemy się dowiedzieć wszystkiego, co dzieje się w środowisku, o czym w trawie piszczy, jeśli chodzi o taniec w kraju. Właśnie zakończyliśmy niedawno akcję Tańczmy, która też miała na celu promowanie tańca podczas Światowego Dnia Tańca. I mieliśmy bardzo, bardzo dużo inicjatyw z całego kraju. Kilkadziesiąt instytucji, podmiotów, fundacji, stowarzyszeń brało udział w tej akcji i wszyscy w tym samym czasie niemalże promowaliśmy taniec, więc super, że udało się tak zebrać po prostu środowisko do tego, żeby ten taniec promować. Ale tak, ta platforma Taniec Polska też służy do tego, żeby czerpać z niej informacje, żeby dowiadywać się, jakich artystów mamy, żeby dowiadywać się, jaki mają dorobek artystyczny. Faktycznie staramy się recenzować spektakle na bieżąco, więc jak najbardziej to jest też takie źródło wiedzy dla tancerzy.
I ostatnio chyba też odbyła się Polska Platforma Tańca, prawda? W Łodzi taki showcase dla tancerzy. Czy mają Państwo już jakieś informacje zwrotne? Czy polscy tancerze będą tańczyć po tym showcase'ie za granicą?
Tak, ogromne wydarzenie, wspaniałe wydarzenie. 4 dni intensywnej pracy dla wszystkich, nie tylko z naszej perspektywy, ale każdy, kto wziął udział w platformie, to wie, że kalendarz był bardzo bogaty i bardzo wypełniony wydarzeniami, spektaklami, wydarzeniami towarzyszącymi. Była możliwość faktycznie nawiązania współpracy z partnerami zewnętrznymi, czy w ogóle z dyrektorami innych platform, festiwali. Mieliśmy 40 gości z zagranicy, więc no, możliwość ogromna. I tak, mamy feedback, mamy już informację o tym, że niektóre spektakle już zdobyły zaproszenia na różnego rodzaju festiwale i platformy, więc zdecydowanie polscy tancerze jadą w świat. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście to się wydarzy w przyszłym sezonie artystycznym, ale tak, mamy sygnały, że to się udało i jestem z tego dumna, bo efekt osiągnięty. Mam nadzieję, że tych zaproszeń będzie jeszcze więcej, ale już te nas bardzo, bardzo cieszą.
To może jeszcze jedna gałąź działalności Instytutu, czyli muzyka tradycyjna. Jakie projekty, jakie działania w tej dziedzinie, w tej kwestii Państwo podejmujecie?
Tak, właśnie rozstrzygnęliśmy program Ogniska Muzyki Polskiej, który ma na celu promowanie kultury ludowej w małych ośrodkach, ale też takie kultywowanie tej kultury ludowej, czyli przedstawienie muzyki źródła, tańca źródła, i to jest też bardzo ciekawe, bo jest ogromne zainteresowanie do tego, żeby ogniska, które odbywały się w ubiegłych latach, odbywały się nadal. To znaczy, że społeczność tego potrzebuje i jakby to też dowodzi, że ten program jest potrzebny. Staramy się organizować programy, które wspierają środowiska kultury ludowej. Zachęcamy też do tego, właśnie rozpoczęliśmy też tworzenie bazy zespołów takich ludowych, bo okazuje się, że w Polsce nigdy taka baza nie została zrobiona, a tych zespołów jest bardzo dużo, bo mamy pewnie z 1500 zespołów, ale nikt ich nigdy nie policzył, więc staramy się ich policzyć, bo środowisko jest zdecydowanie takie aktywne i chcielibyśmy to promować, bo faktycznie czasem się też o tym zapomina, że to jest nasze dziedzictwo też kulturowe. Uruchomimy za chwilę program wydawniczy, co też jest jakąś taką innowacją w środowisku, bo chcielibyśmy nagrać płytę zespołom właśnie ludowym, bo tego też się często nie robi i zespoły ludowe będą mogły wziąć udział w tym programie i nagrać płytę, która będzie normalnym wydawnictwem płytowym, jak kojarzymy zawsze muzykę jazzową, czy klasyczną, symfoniczną, a tej muzyki tradycyjnej mam mało, więc chcemy też na to się otworzyć.
To wspaniale, czyli wygląda na to, że muzyką tradycyjną młodzi ludzie się też interesują, to znaczy chcą się uczyć od tych starych mistrzów.
Tak, chociaż to jest bardzo trudne, bo właśnie w kulturze ludowej to jest to, że najlepiej nauczyć się od osób, które to wykonywały latami i które po prostu z dziada pradziada znają te techniki. To jest coś, co trudno opisać po prostu w nutach i dlatego to jest też takie ważne, żeby to wspierać teraz, bo osoby, które zajmują się kulturą ludową, bardzo często są już w jakimś podeszłym wieku i chcemy po prostu ten potencjał wykorzystać i dlatego dajemy tę możliwość, żeby uczyć się od mistrzów. Chcemy po prostu, żeby to dziedzictwo nie zostało zachwiane tylko dlatego, że jakby nie jesteśmy w stanie przekazywać tej wiedzy dalej właśnie zapisami nutowymi, bo te smaczki są, myślę, że właśnie dostępne tylko wtedy, kiedy artysta z wieloletnim doświadczeniem nam je prezentuje.
To jeszcze mam takie pytanie do Pani, może trochę bardziej osobiste, ponieważ sama Pani jest muzykiem, skończyła Pani waltornię.
Tak, jestem muzykiem, jestem waltornistką, tak.
No właśnie, to taki dość niepopularny instrument, jeśli chodzi o kobiety, a też bardzo trudny instrument, bo zazwyczaj po tej blasze się poznaje orkiestry, tak się często mówi, prawda?
A tak, waltornia jest bardzo trudnym instrumentem. Myślę, że nie podlega to też dyskusji, że najtrudniejszym instrumentem dentyblaszanym, ale kobiet jest coraz więcej. Faktycznie jak ja studiowałam, to nie było ich wiele, ale obserwuję, że coraz więcej kobiet interesuje się tym instrumentem, ale jest to bardzo trudny instrument. I tak, po waltorniach poznaje się orkiestrę, zdecydowanie.
A jeśli byśmy cofnęli się gdzieś tam do tego czasu, kiedy Pani kończyła studia, czy kiedy Pani studiowała, jak wyglądają teraz możliwości w porównaniu do tego czasu, możliwości dzisiejszych studentów, możliwości wyjazdu za granicę na przykład, możliwości kształcenia się muzycznego w różnych ośrodkach, czy to się otwiera w Polsce?
Tak, myślę, że się otwiera. Też wtedy, kiedy ja studiowałam, to Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dopiero zaczynał swoją działalność, więc to też jest taki okres, kiedy faktycznie to się wszystko rozkręcało. Myślę, że w tej chwili też w dużej mierze wspieramy, ale nie tylko my, ale też inne instytucje państwowe wspierają artystów w tym, żeby kreować tę swoją karierę z trochę większym rozmachem, niż to było pewnie możliwe wtedy. Ale myślę, że ja wtedy też wielu rzeczy nie wiedziałam i gdybym z tą wiedzą, którą mam teraz, była te parę lat temu, to myślę, że mogłabym ją zupełnie inaczej wykorzystać, ale też właśnie taki mam cel, czyli jakby znając potrzeby i też znając ten poziom wiedzy, jaki sama miałam, będąc studentką, chciałabym teraz, żeby docierać z tymi informacjami do młodych artystów, żeby oni już wcześniej mogli się zainteresować programami, które są dostępne, są na wyciągnięcie ręki i można z nich skorzystać, bo tych stypendiów, grantów jest bardzo, bardzo dużo. Tylko po prostu trzeba o nich wiedzieć i to jest to, czym my w tej chwili trochę chcemy się zajmować. Myślę, że trochę to, że sama przeszłam tę drogę i sama grałam też wiele lat z orkiestrami różnymi i w Polsce i za granicą miałam okazję grać i to sprawia, że ja mniej więcej wiem, gdzie są te problemy i chciałabym, żebyśmy teraz w działaniach Instytutu po prostu trochę uzupełniali te luki, które gdzieś tam zaobserwowałam i też oczywiście znam środowisko, wiem, z jakimi problemami się to środowisko boryka, ale ten kontakt, który cały czas utrzymuję, sprawia, że po prostu możemy reagować na szybko, tak na bieżąco i po prostu zmieniać też nasze programy, bo dostosowywać je po prostu do tego, jak rozwija się środowisko artystyczne, bo faktycznie jak przyszłam do Instytutu, to zdecydowałam się w programach niektórych powprowadzać drobne zmiany, które nie sprawiały, że te programy wyglądały zupełnie inaczej, ale sprawiały, że się bardziej pootwierały na odbiorców i to widzimy w zgłoszeniach, bo mamy naprawdę w niektórych programach kilkukrotnie więcej osób, które aplikują do nich, a to znaczy, że ta drobna zmiana była potrzebna i była przydatna. Mhm.
To ostatnie pytanie. Jak Pani ocenia poziom umuzykalnienia w Polsce?
Oj, to właśnie to jest ciekawe, bo myślę, że mamy w tej chwili czasy, w którym mamy bardzo prosty dostęp do w ogóle kultury wysokiej. Tylko pytanie, czy jesteśmy zainteresowani, żeby ją sobie włączać. Poziom umuzykalnienia chyba jest też coraz lepszy, bo też mamy dużo zajęć takich pozalekcyjnych i rodzice bardzo chętnie idą ze swoimi maluszkami, a jako młoda mama też doskonale to wiem, czyli wszystkie zajęcia, które mają na celu trochę otworzyć głowę dziecka na sztukę, są potrzebne i myślę, że częściej z tego korzystamy, ale zawsze trzeba więcej. Myślę, że możemy dawać więcej, możemy tego robić więcej, możemy dawać jeszcze ciekawsze oferty, żeby faktycznie dzieci się tym interesowały, chociaż jest to trudne, bo działamy teraz właśnie w sferze nowych technologii i dzieci są zaprzyjaźnione ze smartfonami i czasem oderwanie ich od tego jest po prostu wyzwaniem, ale nie poddajemy się, będziemy to robić.
Mówiła pani dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, pani Paula Lis-Sołoducha. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
To był podcast dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2024.